Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa w czasie reakcji. Mariusz Tołajkowski, dzisiejszy program zrealizuje Sławomir Orlik. Program przygotowywał, jest także w studiu i będzie odbierał telefony od Państwa Krzysztof Kukliński. Przy mikrofonie proszę uważać na te wahania temperatury. Było niemal 20 niedawno, a dzisiaj zaledwie 8. No i nasze górne drogi oddechowe mogą trochę tego nie wytrzymywać. Zapraszamy oczywiście do kontaktu i do udziału w naszym programie. I teraz przypomnę numer telefonu najważniejszy w tej chwili, 510-37-36, to jest numer do naszego studia, proszę z niego korzystać. 510-37-32 to jest numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl, to jest adres mailowy. Dziękujemy za telefony zarejestrowane pod czujnym numerem, dziękujemy również za maile. No i na początek historia powracająca. Cały czas nie ma, do tej pory przynajmniej, nie ma rozwiązania tego problemu, ponieważ na ulicy Dębogórskiej, to już tuż przy Odrze Zachodniej, na ulicy Dębogórskiej stoją samochody ciężarowe i czekają na wjazd w stronę nabrzeża Oko, a do tego nabrzeża przypływają statki, tam następuje przeładunek, wyładunek, no i stąd właśnie czasami na ulicy Dębogórskiej tworzy się kolejka oczekujących samochodów ciężarowych. Kolejny telefon w tej sprawie.
Witam, tu stały słuchacz Artur. Chciałem powiedzieć, że przy starej olejarni jest zajęty prawy pas. No i 10 tirów tam czekają chyba na wjazd. Dziękuję i pozdrawiam.
Dziękujemy za ten telefon. Już o tej sytuacji opowiadaliśmy. Jeżeli chodzi o postój samochodów ciężarowych, to odbywa się to właściwie zgodnie z prawem. Tam nie ma zakazów, nie ma przepisów, które by ograniczały w jakiś sposób ten postój. No ale dobrze by było ten temat, jeżeli to możliwe, jakoś rozwiązać. Dlatego będziemy prosili o komentarz osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie tego nabrzeża, ale to nie dzisiaj. Napiszemy maila, napiszemy pytania i wystosujemy zaproszenie do naszego programu. Teraz centrum miasta, skrzyżowanie Bałuki i Świętego Wojciecha. Tam światła miały urlop.
Witam, Andrzej ze Szczecina. Może żebyście sprawdzili, dowiedzieli się, co się dzieje ze światłami na Bałuki ród Wojciecha, bo to światło i wczoraj i dzisiaj rano się w ogóle nie zmienia. Wyjeżdżają z Wojciecha w Bałuki, jest ciągle czerwone, stoję tutaj już chyba 7 minut, dalej czerwone, wczoraj było to samo, nie wiem czy ta czujka coś nie działa, licznik też nie działa, nie wiem, coś tu jest nie tak. Dziękuję, pozdrawiam.
Kierujemy za ten telefon, no bo my tego ani nie sprawdzimy, ani nic nie zrobimy, nie mamy kluczyka do tych wszystkich urządzeń, które sterują światłami i sekundnikami. To musi zrobić Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, zatem ten komunikat. Prośbę i uwagę kierujemy do Zarządu Dróg, 510-37-36. Wczoraj trochę o pociągach było, ponieważ taka gazeta niepolska Daily Telegraph opublikowała ranking kolejowy wszystkich państw Unii Europejskiej i Polska zajmuje no całkiem niezłe miejsce, bo dziewiąte miejsce i ten ranking i to dziewiąte miejsce na naszej antenie komentował Cezary Nowak, rzecznik PKP Intercity. W tej sprawie zatelefonował do nas słuchacz
Stanisław. Stały słuchacz z Polic. Ja odnośnie tych pociągów, tych szybkości pociągów, które w Polsce jeżdżą. Miesiąc temu byłem w Krakowie pociągiem przemyskim Szczecin-Kraków. 11 godzin podróży, 600 kilometrów. To z jaką prędkością ten pociąg jechał? Jechałem momentami, przez okno patrzyłem, czy ten pociąg jedzie. W większości to tylko stuk, 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 stuk. Podróż 11 godzin, 600 kilometrów. Chyba przed wojną pociągi szybciej jeździły.
No pewnie, że jeździły szybciej i to dziewiąte miejsce w rankingu to chyba nie za prędkość, może za jakość jajecznicy w wagonie restauracyjnym albo kiełbasy, bo sprawdziliśmy to, rzeczywiście niecałe 11 godzin pociąg ze Szczecina do Krakowa jedzie, ale w nocy. Pewnie intencją przewoźnika było to, żeby ludzie tak dobrze się wyspali, wypoczęli w tych wagonach, a później jeszcze mieli czas na zjedzenie owej jajecznicy bądź kiełbasy, no i wtedy zadowoleni wysiedli w Krakowie, natomiast normalnie w dzień, oj, znacznie szybciej ten pociąg jedzie, bo jedzie 8 godzin. 8 godzin, sprawdziłem to i takie właśnie są czasy przejazdów w dzień. No i co nam te 8 godzin mówi? Otóż ze Szczecina do Krakowa jest 600 kilometrów, a zatem pociąg jedzie ze średnią prędkością 75 km na godzinę. Proszę pana, przedwojenne pociągi, to by tylko ten nasz współczesny oglądały ich tył. No dobrze, ale porównajmy, skoro już mowa o rankingach, porównaniach kolei w innych państwach Unii Europejskiej, postanowiłem porównać wzwyż. I na przykład taka Francja. Podobna odległość, Marsylia-Paryż, 660 km. Uwaga, normalny pociąg tam jedzie, pokonuje tę trasę, zatrzymując się oczywiście na różnych stacjach, w 3 godziny i 56 minut. No weźmy w zaokrągleniu 4 godziny, to jest 660 km. Natomiast jak kupimy bilet na trochę szybszy pociąg, który jedzie tą samą trasą, ale nie wszędzie się zatrzymuje, wtedy 3 godziny i 16 minut jesteśmy pociągiem TGV już w Paryżu, startując z Marsylii. A takie moje porównanie, które pokazuje mniej więcej, gdzie jesteśmy. 510, 37 i 36. Teraz nasz tutaj lokalny szczeciński problem będzie o mieszkaniach komunalnych za remont. Od długiego czasu miasto ma w swoim pakiecie taką ofertę. Mieszkanie komunalne za remont, łatwo się domyślić, chodzi o to, i żeby zainwestować trochę w to mieszkanie, no nie trochę, ponieważ chodzi czasami o naprawdę spore pieniądze. Na stronie Urzędu Miasta są pewne oferty tych mieszkań za remont, można zobaczyć mniej więcej, jak one wyglądają i wyobrazić sobie, co trzeba zrobić i ile by to kosztowało. Nie jest to tanie, ale ma to swoje zalety. Po pierwsze, tak, jedną, że nie ma absolutnie żadnego czekania na mieszkanie, wybieramy i co najważniejsze, nie trzeba spełniać żadnych kryteriów, po prostu tylko zgłosić się, mieć chęć i mieć pieniądze i przeprowadzić ten remont i już jesteśmy tymi komunalnymi najemcami. No i z tym właśnie mieszkaniem za remont ma problem nasza słuchaczka, pani Ewelina, z którą rozmawialiśmy w czasie reakcji. Za chwilę fragment tej rozmowy państwo posłuchają razem z naszym gościem. A jest nim pan Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa. Dzień dobry, panie Tomaszu, witam serdecznie. Halo? Pan Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa, i pani Ewelina czeka, nagrana rozmowa z nią, która najpierw do nas napisała, pisze, by poruszyć temat mieszkań za remont od zbilg i traktowaniem później najemcy. Otóż wzięłam mieszkanie za remont 2 lata temu przy ulicy Chmielewskiego 21. Lokal 60-metrowy, 60 metrów kwadratowych. Remont wyniósł mnie około 100 tysięcy złotych. Oczywiście wziąłam kredyt, żeby ten remont dokończyć. No plus własna robocizna i nerwy. Co dalej pani Ewelina nam powiedziała, to już za chwilę. A teraz powitam pana Tomasza Kleka. Dzień dobry, panie Tomaszu, słyszymy się.
Dzień dobry, teraz słyszę wszystko.
Teraz pan Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa. Panie Tomaszu, oddajemy głos pani Ewelinie.
Budynek jest nieocieplony całkowicie. Są powybijane okna w częściach piwnicznych, gdzie są poodkręcane grzejniki, bo poprzez wybijane okna weszłam tam sprawdzić. A zbilg obciążył nas podwyżką za ogrzewanie, które jest prawie 100%. W tej chwili płacę 9270 zł rocznie za ogrzewanie samego swojego mieszkania. Na początku było to 6 tysięcy. Co i tak uważam za dużo. Budynek się sypie z zewnątrz. Są w nim części zabytkowe. Zbilg nie robi nic w tym kierunku po prostu i obciąża wszystkich za uciekające ciepło z budynku.
Aha. 9 tysięcy teraz rocznie za ogrzewanie za 60 metrów kwadratowych, tak?
Tak, 9270 zł. Tak. To jest tyle, co moja mama płaci za ogrzewanie domku 100-metrowego za cały rok. Jeszcze dodam, że w okresie wczesnej wiosny i wczesnej jesieni musimy po prostu prosić, błagać, żeby włączyli nam ogrzewanie i to trwa tygodniami, bo nam pranie nie schnie. Wilgoć wychodzi, po prostu grzyb już trzeci raz, gdzie były wszystkie tynki zbijane.
Wszyscy mają podobne problemy, podobne rachunki, tak? Za ogrzewanie?
Tak. Jeśli ktoś ma zadłużone mieszkanie, to nie dostaje wzrostu takiego po prostu podniesienia tej opłaty.
Tyle pani Ewelina, to jest Chmielewskiego 21, 60 metrów kwadratowych ma ten lokal. Panie Tomaszu, to wygląda katastrofalnie z tego opisu.
No, ja powiem tak, nie wygląda to na pewno dobrze, natomiast pani się tutaj żali na wzrost kosztów ogrzewania, a nie Zwilk jest odpowiedzialny za te koszty, tak? To była pierwsza rzecz, którą chciałem ustalić z państwem. Oczywiście to nie jedyna sprawa, o której pani rozmawiała, ale z drugiej strony trochę się dziwię, bo pani powiedziała, że dostała to mieszkanie do remontu. Ja bym powiedział, że wybrała sobie takie mieszkanie do remontu. Spośród wielu, wielu ofert, które były, akurat wybrała mieszkanie, które jest w takim
pewnie
budynku.
Pewnie tam była tutaj... i chcę pan powiedzieć, widziały
gałę, oczywiście, nawet podpisywała prawdopodobnie umowę w tym lokalu, więc ja myślę sobie tak, gdyby to był lokal prywatny, to podejrzewam, że nie byłoby tutaj nawet takiej rozmowy. Natomiast jeżeli jest to lokal komunalny, ma pani prawo oczywiście podnosić takie zarzuty, ale żeby jakby pokazać no, całą perspektywę, to chciałbym też to zaznaczyć, że ten lokal został przez panią wybrany. Ten budynek nie został zniszczony w ciągu ostatnich 2 lat. Fakty są takie, że on jest faktycznie do generalnego remontu. Tam były jakieś takie naprawy bieżące, które trzeba było wykonać, natomiast on będzie remontowany w odpowiednim czasie, ale dzisiaj ja powiem tak, mamy dość wiele innych budynków pilniejszych do remontu. Może to dziwnie brzmi, ale tak jest. Są kamienice w gorszym stanie, gdzie ogrzewanie w ogóle jest na przykład z pieców węglowych, które trzeba jak najszybciej zmodernizować, bo jak wiemy, przepisy o tym mówią, że ogrzewanie musi być zmodernizowane.
Będzie instalować od razu na dachu, bo już te wszystkie ogrzewania gazowe są nieaktualne, okazało
Będziemy
się...
chcieli podłączać do sieci miejskiej i ten budynek jest podłączony do sieci. Tak, jest podłączony do sieci miejskiej.
I te z piecami też pójdą do SECU.
Powinny, tak? Powinny. Natomiast to jest dość duży, długi proces. Tam, gdzie oczywiście to jest możliwe, tam, gdzie jest sieć, tam będzie to robione. Tam, gdzie gmina ma większość, czy
Panie
też
100%
Tomaszu, udziału,
ja
może zdecydować.
Ewelinę, ja panią Ewelinę dopytywałem o te 9 tysięcy. Potwierdza pan,
no powiem
że
szczerze,
tak? To tyle
ja powiem
wychodzi?
Tak. Teraz prawdopodobnie tyle wychodzi. Natomiast ta podwyżka, która była, ona szczególnie była dotkliwa w sezonie 2022-2023 przy tym samym zużyciu ciepła, bo nawet sprawdzałem sobie te dane, to ciepło było tak samo zużywane w tamtym sezonie, poprzednim sezonie, jak i w tym ostatnim, ale koszty ogrzewania wzrosły, niezależne to jest od nas, od razu powiem, wzrosło 50%. I to dotyczyło nie tylko tego budynku, ale także sąsiednich budynków i wiele, wiele innych lokali, mieszkań, nie tylko lokali komunalnych, mieszkań prywatnych, domów. Ogrzewanie 60 metrów kwadratowych, no można oczywiście oszczędzać i nie ogrzewać lokalu, ale to się kończy właśnie tym, że mamy do czynienia potem z zawilgoceniem, z zagrzybieniem i to też nie ma sensu, więc... Nie wiem, ostatecznie może pan redaktor sprawdzić, jakie to są koszty przy tak dużym
metrażu. Tak, na szybko, to jeżeli płacimy rachunki co 2 miesiące, bo zwykle tak się płaci za gaz, to dla państwa, którzy mają ogrzewanie gazowe, zwykle to ogrzewanie gazowe, o tym mówimy, to tutaj wychodzi byłoby z tego, że ta pani płaci 6 razy w rok, płaciłaby, gdyby to było gazowe i gdyby to było 9 tysięcy, żebyśmy mieli wyobrażenie, o czym mówimy, za 60-metrowy lokal płaciłaby 1500 zł co każde 2 miesiące.
No to już jakby zostawiam bez komentarza, czy to jest dużo, czy mało. Na pewno to jest dużo, ale tak to jak
powiedziałem, trudno sobie wyobrazić w ogóle taką kwotę w domku ogrzewanym gazem, prawda?
Jasne,
byśmy powiedzieli, jest... że jest jakaś gigantyczna awaria i coś się niedobrego dzieje. Ale pani tutaj wskazywała na to, że ona też płaci w tym ogrzewaniu za części wspólne, gdzie tam w piwnicy ciepło ucieka przez okna, których nie ma.
Nie, za te części tak? Na pewno nie płaci, nie. Bo za te części płaci Zbilk, on się dokłada tutaj do tych rachunków, tylko za części wspólne, z których korzystają mieszkańcy.
Zbilk później przerzuca te swoje opłaty.
Nie może. Nie. Są części, tak jak pani tutaj wspomniała.
Czyli ona ma podzielniki, lokale. I po prostu te 9 tysięcy to jest tylko za jej mieszkanie.
Nie, tam nie ma podzielników. Tam jest to wszystko w ten sposób traktowane, że to ogrzewanie dotyczące mieszkań i części wspólnych jest dzielone ze względu na metry kwadratowe, czyli
udział,
w ten sposób, ze względu na udział. Mhm. Oczywiście, idealnie byłoby.
I częściami wspólnymi
do tego...
jest i klatka schodowa, jest, i ta piwnica, o której pani wspomniała.
Nie, piwnica nie. To jest właśnie ta część, która należy do Zbilku i Zbilk za to płaci. Natomiast
lokatorzy oczywiście... płacą za całość bez piwnicy, bo ona należy do
Zbilku. Bez tych części, z których nie korzystają.
Tak, czyli płaci i za mieszkanie, i za klatkę schodową i tak dalej. I być może stąd te 9 tysięcy, ta horrendalna kwota.
Ja tak jak powiedziałem, tam jest ogrzewanie miejskie, tam jest budynek podłączony do sieci miejskiej. Natomiast sama instalacja wewnątrz na pewno wymaga modernizacji i to prędzej czy później będzie zrobione. Nie wiem, czy wtedy koszty faktycznie drastycznie spadną. Powiem szczerze, że to nie zawsze tak jest, że nawet budynek, gdzie są te podzielniki, bo mieszkanie trzeba ogrzewać, możemy zakręcić. Tutaj pani trochę była sprzeczna w tym, co powiedziała, bo z jednej strony mówi, że dużo płaci, ale kiedy trzeba włączyć ogrzewanie, to Zbilk się tutaj, Zbilk czeka, nie robi tych działań.
Mhm. Panie Tomaszu, czy były jakieś podwyżki dla tej pani ostatnio za ogrzewanie? Ona też mówiła, porównywała z innymi lokatorami, którzy są zadłużeni wobec Zbilku i że ich te podwyżki nie dotknęły w takim stopniu jak ją.
Tego nie porównywałem, jak to wygląda w innych lokalach, natomiast te podwyżki, tak jak powiedziałem, wynikały z tego, że sama kwota za ogrzewanie, czy też stawki za ogrzewanie bardzo wzrosły w ostatnich sezonach grzewczych, mhm. I nie tylko, i stąd jakby te kwoty zostały przerzucone, te podwyżki zostały przerzucone na tych mieszkańców, którzy mieszkają w tych budynkach, mhm. I z tego ogrzewania korzystają. Zbilk nie odpowiada za te kwestie, tak jak za prąd wykorzystywany przez mieszkańców, za gaz. Czynsz jest na poziomie 700 zł, z tego co sprawdzałem, mhm. I on, a reszta to są kwestie takie jak woda, gaz, ogrzewanie. Mhm. Tak to wygląda.
Powiedział pan, panie Tomaszu, że ta kamienica przy Chmielewskiego 21, ona nadaje się do remontu, ale musi poczekać, bo są jeszcze inne w gorszym stanie. Ale tak, zanim ten remont, miejmy nadzieję, że on jakoś w przewidywalnej przyszłości...
Czyli część remontu już teraz będzie wykonana w tym roku. To nie powiedziałem tego, ale tak naprawdę w tym roku ma być, przymierzamy się do zrobienia dachu i orynowania, to też bardzo ważny element modernizacji danego budynku. Natomiast kwestia już termoizolacji, to na razie i ta modernizacja ogrzewania,
tam częściowo są wymienione.
To jest
tam, gdzie ich nie
pierwsza
ma.
Rzecz, to trzeba zabezpieczyć już, z tego co wiem, Zbilk podjął takie działania, żeby zabezpieczyć te wybite okna, o których pani mówiła. Także to zostanie zrobione jak najszybciej. Natomiast co do dachu i orynowania, to te działania remontowe mają nastąpić jeszcze w tym roku.
Pan Krzysztof do nas zadzwonił. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam.
Ja w sprawie ogrzewania chciałem tutaj powiedzieć troszkę, bo ten pan nie wiem, czy mówi do końca taką prawdę, czy wie, czy nie wie, na odnośnie secu. Ja mieszkam na ulicy Dąbrowskiego. No to jest niedaleko ulicy Chmielewskiego. I za tamten rok za ogrzewanie, mieszkanie 42 metry, zapłaciłem 1200 zł. No to tutaj jak to się ma do 9000?
Nie, dobrze, brawo. Za cały rok 1200 zł?
Tak, proszę pana. Rozumiem. Za cały rok. Mhm. Opłacę zaliczkowo 120 zł, czy 130, już nie pamiętam.
Żadnych dopłat pan nie miał? Nic panu tam? Nie.
Nie. I tutaj jak pytam sąsiadów, to tak w granicach właśnie do w zależności od mieszkania, tak? No to jest do 3000 za cały rok. Ale nie, proszę pana, 9000. To jest jakaś kpina.
Coś jest nie tak, też tak mi się wydaje, panie Krzysztofie.
Znaczy, oczywiście, tak. Że to się no,
tak, tak, pan, panie Tomaszu, słuchamy.
Znaczy, ja uważam,
dziękuję,
że
panie
to...
Krzysztofie, pozdrawiam.
Nie znam... Halo?
Tak, tak,
nie
pan
znam
Krzysztof
tej sytuacji. Nie wiem dokładnie, czy pan włącza ogrzewanie, czy nie włącza, nie wiem. Natomiast ogrzewanie kosztuje i proszę popytać inne osoby. To są dość duże koszty. Powiem szczerze, że pierwsze słyszę, żeby ktoś praktycznie nie płacił za ogrzewanie, bo to tak wygląda. Ja też korzystam z ogrzewania, inne osoby korzystają i wiem o tym, że rachunki wzrosły nie tylko za ogrzewanie miejskie, także za gaz, za prąd. Jeżeli ktoś ogrzewa prądem, w związku z tym albo ktoś praktycznie może mieć takie mieszkanie, ciepłe mieszkanie, czyli dobrze zaizolowane, gdzie praktycznie nie używa grzejników, nie są one włączone, no bo no to aż niewyobrażalne jest to, co ten pan powiedział, że korzystając z ogrzewania płaci takie niskie rachunki, no można się tylko cieszyć z tego.
Panie Tomaszu, czy możliwe jest, zanim ten budynek będzie ocieplony i tak dalej, okna wymienione na trzyszybowe, tak jak być powinno, może należałoby także wejść na dach, zobaczyć jak on jest zaizolowany. Powiedział pan, że będą prace na dachu teraz prowadzone, to domyślam się, że przy wymianie pokrycia, tak, dachowego.
Tak, tak, to będzie
rozumiem.
Remont dachu
rozumiem,
kompleksowy.
Rozumiem. Ale to zanim to wszystko, czy można by było tam wprowadzić, zainstalować na tych grzejnikach u naszej słuchaczki, może u wszystkich mieszkańców, te podzielniki na grzejnikach, żeby oni po prostu płacili za siebie?
No właśnie przy tym dzisiejszym rozwiązaniu, takim starym rozwiązaniu sprzed 40 lat, to będzie trudne. Natomiast na pewno to, co możemy zrobić jeszcze z tego, co rozmawiałem, to jest kwestia tych grzejników, które tam minimalnie grzeją, ale grzeją jednak w tej części piwnicznej. One w sumie też ogrzewają te lokale, które są nad tą częścią, czyli między innymi lokal tej pani, o której tak. rozmawialiśmy i za to płaci też Zbilk. To te grzejniki możemy spróbować jakoś wyłączyć, tak żeby tutaj dodatkowe ciepło nie było generowane, nie.
Absolutnie nie znam się na budownictwie, ale może tak też zrobić, to chyba nie byłoby zbyt kosztowne, żeby zaizolować termicznie ten strop nad piwnicą. Tak, żeby że podłoga tej pani, żeby nie miała temperatury 5 stopni.
Nie, ona dzisiaj na pewno nie ma, bo tam są na dole, tak jak powiedziałem.
Ja wiem, teraz działają
grzejniki, ale później, tak?
Tak, ale później.
Tak, tak, tak.
Dobrze, panie Tomaszu, to z niecierpliwością mieszkańcy Chmielewskiego czekają, kamienicy przy Chmielewskiego czekają na jej gruntowny remont. Miejmy nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej. Panu dziękujemy.
Dziękuję również.
I jeszcze
do usłyszenia.
Do usłyszenia. Pan Tomasz Kleg, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa, aż się prosi, żeby zadzwonić do SEC-u i zapytać o te ceny. 9 tysięcy rocznie za ogrzewanie. Za ogrzewanie 60-metrowego mieszkania. Co oni na to? I postaramy się skontaktować z panią rzecznik szczecińskiej energetyki cieplnej i poprosimy o komentarz. A teraz pan Wojciech Jachim, rzecznik spółki nieruchomości i opłaty lokalne. Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Jak jest Niol, to będzie strefa płatnego parkowania, panie Wojciechu. Po raz kolejny, tak. Nie wiem już który, w czasie reakcji pojawił się nowy wątek, panie Wojciechu, w strefie płatnego parkowania dotyczący numerów rejestracyjnych, wpisywania w urządzeniach kasujących, bo tak to się fachowo nazywa. Fachowo to znaczy zgodnie z uchwałą i regulaminem, który jest załącznikiem do uchwały, która to uchwała powołała do życia strefę płatnego parkowania. Zatem mamy urządzenie kasujące, mamy też aplikacje mobilne, po prostu przez telefon można zapłacić, można także w biurze SPP zapłacić. Ale jest uwaga, dosyć istotna. Mianowicie, żeby kupić taki bilet, na przykład w urządzeniu kasującym, w parkomacie, to trzeba koniecznie wpisać, panie Wojciechu, numer rejestracyjny pojazdu, który parkuje. I w dodatku nie można niczego innego wpisać i w dodatku nie można się pomylić, mocno pomylić, bo jeżeli się pomylimy tam o jeden znak, to jeszcze jakoś ujdzie. Natomiast jeżeli już będą dwa znaki bądź więcej, to zapłacimy, tak, panie Wojciechu? Tak to działa
tak,
teraz.
Tak to działa.
Tak to działa. Od kiedy tak to działa? Odkąd są te parkometry?
No tak, powiązanie opłaty z numerem rejestracyjnym to jest zmiana, która wyszła w życie 31 marca 2021. Mhm.
Panie Wojciechu, takie pytanie. Na jakiej podstawie prawnej gmina miasto Szczecin poprzez spółkę nieruchomości opłaty lokalne, no w każdym razie, jaki akt prawny, jaki przepis nakłada taki obowiązek na kierowców, na obywateli wpisywania numeru rejestracyjnego swojego pojazdu przy zakupie biletu uprawniającego do parkowania w SPP? Proszę wskazać taki przepis.
Opłata za postój w SPP jest obowiązkiem ustawowym. Niewywiązanie się z tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem administracyjnym. Z kolei naszym obowiązkiem jako operatora jest skuteczna i obiektywna kontrola wnoszenia opłat. Powiązanie opłaty z numerem rejestracyjnym pozwala na taką właśnie obiektywną i skuteczną weryfikację, czy opłata parkingowa została wniesiona, czy też nie. W regulaminie jest mowa, że opłatę można wnieść za pomocą parkomatu albo aplikacji. I w obu przypadkach ze względów technicznych związanych ze wspomnianą wyżej koniecznością skutecznej kontroli wniesienie opłaty zostało powiązane z podaniem numeru rejestracyjnego. To nie jest utrudnienie, tylko ułatwienie dla kierowców. Nie muszą zanosić biletu do samochodu, ponieważ kontroler w systemie widzi, czy dany pojazd jest opłacony, czy nie. Kierowcy nie mają z tym żadnego problemu, o czym świadczy stale rosnąca liczba opłat wnoszonych przez aplikację. W tej chwili to już jest ponad połowa opłat wnoszonych w strefie płatnego parkowania. Mhm. Jeśli zaś chodzi o tą otoczkę prawną...
Przepraszam, że przerwę. To nie jest otoczka prawna, tylko to jest coś, co tworzy prawa... prawa i obowiązki obywatela, tak? Mówimy tak, w tej chwili o prawie miejscowym. Wspomniał pan o ustawie, tak, która pozwala na tworzenie stref płatnego parkowania, w którym wprowadza się opłaty. I teraz schodzimy na poziom niższy, czyli prawa miejscowego. I teraz, panie Wojciechu, który przepis tego prawa nakłada na kierowcę? Nie mówimy teraz o tym, czy to jest wygodniejsze, czy nie, od tamtego systemu, który mówił o tym, że trzeba tam bilecik włożyć w widocznym miejscu za szybą, to nas w tej chwili nie interesuje. Mówimy tylko i wyłącznie o przepisach.
Tak, tak, oczywiście. Więc jeśli chodzi o te regulacje prawne, to wspomniana wcześniej uchwała, która weszła w życie 31 marca 2021, w regulaminie paragraf 6 ustęp 13 miała takie zdanie. Błędnie wprowadzone podstrefa lub numer rejestracyjny pojazdu przy dokonaniu płatności oznacza nie wniesienie opłaty za postój. I przez kilka miesięcy, czy nawet trochę dłużej od funkcjonowania tej uchwały rozwinęła się dyskusja na temat tego, na ile te błędy popełnione w wpisywanym numerze rejestracyjnym są dopuszczalne, czy mogą być dopuszczalne, ponieważ to zdanie...
To pamiętamy tą dyskusję, tak.
No i w związku z tym po wielu dyskusjach, również właśnie na komisjach Rady Miasta w listopadzie 2022 roku doszło do nowelizacji uchwały i z tego zdania błędnie wprowadzona podstrefa lub numer rejestracyjny pojazdu oznacza nie wniesienie opłaty za postój. Z tego zdania radni ostatecznie wykreślili słowa lub numer rejestracyjny pojazdu, przy czym nie chodziło tutaj o rezygnację z samego połączenia wnoszenia opłat.
Dobra, panie Wojciechu, o co chodziło radnym, to zostawmy na później.
No nie, no to jest ważne, bo, ale nie, proszę mi dać rozkończyć.
W tej chwili mówimy o przepisach, o prawie miejscowym.
Teraz, skończyć jedno zdanie.
Za chwilę dojdziemy do intencji radnych, natomiast obecnie przepis, który zresztą można znaleźć na stronie strefy płatnego parkowania, proszę sobie wpisać w goglach SPP regulamin, tam wyjdzie cały regulamin, a pod spodem wyjdą akty prawne, które fundują strefę płatnego parkowania i jest uchwała, która powołuje jakby całą strefę płatnego parkowania z regulaminem i jest nowelizacja.
Tak.
I teraz idę do tej nowelizacji. Ona jest z dnia 22 listopada 2022 roku, gdzie w załączniku numer 5, czytam, w załączniku numer 5 regulamin strefy płatnego parkowania do zmienianej uchwały paragraf 6 ustęp 13 otrzymuje brzmienie, uwaga, błędnie wprowadzona podstrefa przy dokonaniu płatności oznacza niewniesienie opłaty za postój. Nie ma błędnie wprowadzona, tak jak było wcześniej, błędnie wprowadzona podstrefa lub numer rejestracyjny. Nie ma numeru rejestracyjnego w ogóle. Panie Wojciechu, na jakiej podstawie zatem, skoro nie ma takiego przepisu, tak? Przepis prawa miejscowego nie nakłada na obywatela takiego obowiązku, w moim przekonaniu, to na jakiej podstawie wy wymagacie wpisywania tych numerów rejestracyjnych? Raz, że parkomat nie wyda biletu bez wpisania tego numeru rejestracyjnego, a nawet jeżeli wpiszemy tam cokolwiek, to za chwilę dostaniemy wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej za błędnie wpisany numer.
To już mogę dokończyć?
Proszę.
No więc, tak jak mówiłem, zacząłem wcześniej, to wykreślenie tych słów nie oznaczało, że radni chcą, czy domagają się rezygnacji z połączenia opłaty z identyfikacją numeru rejestracyjnego. I tutaj odwołam się do uzasadnienia tej uchwały, które to uzasadnienie zostało podane przed głosowaniem nad tą uchwałą. Otóż tam znalazło się takie zdanie w uzasadnieniu. Zmiana umożliwia rozpatrywanie reklamacji w przypadku błędnie wprowadzonego numeru rejestracyjnego. Czyli tu mamy oczywisty wniosek, że oczywiście radni nadal chcieli i uważali, że powiązanie tego numeru rejestracyjnego z opłatą jest konieczne.
Chcieli, uważali, ale nie napisali.
No, w uzasadnieniu jest to wyrażone wprost. Co do wagi tego uzasadnienia...
Jakby pan zechciał jeszcze raz zacytować, dlaczego pytam i dlaczego o to proszę? Dlatego, że panie Wojciechu, na stronie SPP są tylko te uchwały i nowelizacje, nie ma uzasadnienia. Skąd kierowca ma znać to uzasadnienie, skoro go tam nie ma?
No tak, ale jest procedura wnoszenia opłaty określona w parkomacie i trzeba tam po prostu wpisać numer rejestracyjny. Podobnie no zresztą jak w aplikacji.
O to cały czas pytam. Dlaczego trzeba?
No jest to czynność techniczna, która umożliwia operatorowi skuteczną, obiektywną kontrolę wnoszenia opłat.
To nie wynika z przepisu, który tutaj przytoczyłem. To pan powiedział, że pana zdaniem być może urzędników wynika z uzasadnienia do tej uchwały, do tej nowelizacji. Tego uzasadnienia nie ma, nie jest upublikowane, to po pierwsze. I teraz jeszcze ponawiam tę prośbę, jakby pan zechciał jeszcze raz przeczytać ten fragment, który rzekomo nakłada na obywatela obowiązek wpisania numeru rejestracyjnego w parkomacie. Zmiana umożliwia...
Z tego uzasadnienia. Zmiana umożliwia rozpatrywanie reklamacji w przypadku błędnie wprowadzonego numeru rejestracyjnego.
Rozumiem. No wie pan, nawet z tego nie wynika, że jest taki obowiązek. Ale teraz, panie Wojciechu...
No dla mnie wynika.
A, dla pana. Teraz, jeżeli chodzi o uzasadnienie... Przeczytam panu coś. Uzasadnienie aktu prawnego nie jest traktowane jako samodzielny akt prawny. Akt prawny to zbiór przepisów stworzonych przez właściwy do tego organ, który wywołuje określone skutki prawne. Uzasadnienie aktu prawnego to wyjaśnienie lub argumentacja, która tłumaczy powody i cel jego wprowadzenia. Chociaż uzasadnienie jest ważnym elementem procesu legislacyjnego, nie ma ono samodzielnej mocy prawnej.
No tak, to tutaj zgadzam
jednym
się.
Jednym słowem, uzasadnienie uchwały nie tworzy, panie Wojciechu, praw i obowiązków. Nie tworzy.
Nie tworzy, natomiast jest ważne w przypadku stosowania wykładni celowościowej aktu prawnego i tutaj powołuje się na stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego. Natomiast tak czy inaczej, jest to, jak już mówiłem wyżej, czynność techniczna, która umożliwia nam, czyli operatorowi, skuteczną, obiektywną kontrolę wnoszenia opłat.
Panie Wojciechu, być może trzeba wymyślić inną czynność techniczną, bo ta jest w moim przekonaniu niezgodna z prawem.
No, tutaj zostaniemy.
Zostaniemy tak. I będzie kontynuacja, podobnie jak to było przy wyznaczaniu oznakowaniem poziomem miejsc do parkowania, prawda? Ile czasów reakcji temu poświęciliśmy. No i w końcu okazało się po kilkudziesięciu co najmniej wyrokach, że trzeba było wymalować strefę płatnego parkowania.
No tak,
nie mówię, że w tym przypadku będzie podobnie, ale mówię tylko, że będziemy ten temat kontynuowali, dlatego, że być może potrzebne będą wyroki sądów, które potwierdzą to, co ja przypuszczam, że no, nie można żądać od obywatela a to gwarantuje jeszcze konstytucja dodatkowo, nie można żądać od niego tego, co nie jest zapisane w prawie wprost. Panie Wojciechu, drugi temat. Wczoraj była awaria przynajmniej kilku parkomatów w Alei Wojska Polskiego. Nie można było dokonać opłaty kartą. Regulamin mówi, że jeżeli jeden parkomat jest awaryjny, to wtedy trzeba udać się do następnego. W praktyce, bo panie Wojciechu, powołuje się pan na praktykę i na ułatwienia, w praktyce wiemy, jakie odległości, prawda, tutaj panują w tym świecie parkomatów. No ale trzeba, regulamin tak mówi, trzeba udać się do następnego i tam uiścić. I wczoraj to było niemożliwe także w następnym i w następnym. Co w takich sytuacjach mają zrobić kierowcy?
No, jeżeli rzeczywiście mamy, powiedzmy, dwa sąsiednie parkomaty nieczynne, to tutaj myślę, że kierowca faktycznie jest zwolniony z poszukiwania już kolejnego. No i jeżeli...
I znów to nie jest zapisane, panie Wojciechu.
No nie jest zapisane, no bo wszystkiego nie można, panie redaktorze,
zapisać. Nie, no to nie wiem, to ci kierowcy w Szczecinie to muszą się domyślać. Czego od nich ten organ gmina miasta Szczecin oczekuje, żąda?
No, zdrowy rozsądek jest
zdrowy na pewno
przydatny w życiu. I tutaj myślę, że procedura, czy jakby ciąg dalszy takich sytuacji mógłby być taki, że no, kierowca po prostu uznaje, że jest zwolniony z obowiązku wnoszenia opłaty, ponieważ no, nie może skorzystać ani z jednego, ani z drugiego parkomatu.
Ale tak, w regulaminie tego nie ma. Parkomat też no o tym nie informuje, bo wyobrażam taką sytuację, kiedy jest jakaś awaria, system...
No ale parkomat nie może tego zrobić, dlatego że monetami ten parkomat prawdopodobnie, bo tutaj mówimy też o hipotetycznym zdarzeniu, prawda? Że nie mógł przyjąć
brak możliwości
kartą.
Płatnością kartą nie był hipotetyczny, to
no nie, to, że był, że było, że nie było można zapłacić kartą, to na pewno, ale czy ten parkomat nie mógł przyjąć monet, tutaj już pewności nie mam, a raczej wręcz odwrotnie, wydaje mi się prawie z tą pewnością, że on był czynny, czyli można było wykorzystać ten parkomat i zapłacić za opłatę, wnieść opłatę, stąd w parkomacie nie mogła się pojawić informacja parkomat nieczynny czy niesprawny.
A czy mogłaby się pojawić informacja, że parkomat nie przyjmuje płatności kartą, przepraszamy za awarię?
No być może taka informacja mogłaby się pojawić, ale
tak,
to jakby
jak
wynika
w wielu
wprost...
sklepach na przykład taka karteczka jest przy kasie.
No tak, no
mamy
tak,
awarię i...
Ale to są samoobsługowe urządzenia, trudno, żeby tam się karteczki pojawiały. Więc ale może... Kończę już ten wątek, że w takiej sytuacji, jeżeli kierowca otrzyma zawiadomienie o opłacie dodatkowej, to oczywiście w procedurze reklamacyjnej to zostanie uznane.
To...
Tak.
Dobrze, panie Wojciechu, mamy to nagrane. Gdyby ktoś z państwa w podobnej sytuacji jego reklamacja została odrzucona, to pan Wojciech Jachim, rzecznik NIOL-u...
Ja gwarantuję.
Gwarantuję. Tak. Panie Wojciechu, bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję.
Prawda? Możemy od razu się umówić na następne. Nie wiem, kiedy one nastąpią. Oczywiście w sprawie tych zapisów dotyczących numeru rejestracyjnego w regulaminie strefy płatnego parkowania. Zobaczymy, jak to się rozwinie na dzisiaj.
No zobaczymy. Ja mam
robimy
nadzieję
pauzę.
W imieniu kierowców, że to połączenie opłaty z numerem rejestracyjnym pozostanie, ponieważ jest to rozwiązanie bardzo dla kierowców wygodne.
Pan Wojciech Jachim, rzecznik spółki nieruchomości i opłaty lokalne. Panie Wojciechu, dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Pan Ryszard do nas zadzwonił. Dzień dobry, panie Ryszardzie.
Witam, dzień dobry państwu, witam wszystkich słuchaczy. Była sprawa poruszona o ogrzewanie mieszkania. No faktycznie, że ta pani 9 tysięcy to przeogromna suma. Chciałbym tylko dla tego pana z Zbigniewa podać, bo że grzeje, bo tam później pan dzwonił, że 1200 zł czy coś.
1500.
Jest to możliwe. Mhm. Czy 1500.
45 mogę metrów kwadratowych, tak.
Mhm. Tak. Ja podam panu średnią ze 130 mieszkań. Jest to bardzo jakieś reprezentatywne i wychodzi 2280 zł i 68 groszy.
A te 130 mieszkań to gdzie?
Niebuszego.
Rozumiem. I on wszystkie w Secu, tak?
i to wszystko jest set, także to jest dosyć reprezentatywne.
No tak, duża liczba mieszkań można tak już potraktować jako reprezentatywną.
Tak, bo wie pan, jak jedno mogę panu podać 6 tysięcy, drugie
rację,
będzie 1500.
Przy dużej liczbie możemy przypuszczać, że to jest taka średnia, może nawet na cały Szczecin.
Tak. I a 9 tysięcy, no to mam znajomego, który też był zarządzany przez Bilk i bardzo duże, tylko nie wyznaczam, kto to jest winny, tak? Ale bardzo, bardzo duże opłaty ponosił za CO. Nie wiem, gdzie się jest błąd, albo do sprawdzenia, albo prawidłowego regulaminu kosztów rozliczania CO.
Może no będziemy szukać, tak jak wspomniałem już, no konieczna jest tutaj opinia szczecińskiej energetyki cieplnej w tej sprawie, może nawet konkretnej tej kamienicy. Będziemy dzwonić, będziemy pytać. Panie Ryszardzie, bardzo panu dziękuję za ten telefon.
Proszę uprzejmie, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich
za te dane.
Słuchających radia.
Zapisaliśmy.
No, mam nadzieję, że coś może pomoże. Dobrze.
Dziękuję. Pan Ryszard to był. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Teraz państwa zaproszę, zabiorę. Tak, wyobraźni, do lasu. Pan Jacek Sidorko, rzecznik nadleśnictwa Kliniska. Dzień dobry, panie Jacku. Witam w czasie reakcji.
Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy Radia Szczecin.
Będzie o zwierzętach. Co roku na wiosnę, wczesną wiosnę taki problem się pojawia, taki temat, także poczytaliśmy trochę. Także już w naszych wiadomościach była o tym mowa, że to jest czas na narodziny w lesie, tak?
No, wiele gatunków właśnie szykuje się do zwiększenia swojego stanu, swojej populacji i faktycznie okres zimowy i okres tej wczesnej wiosny to jest końcówka ciąży u wielu zwierząt, zresztą u różnych zwierząt, tak? Nie tylko ciąży, ale również i tutaj ptaki będą miały za chwilkę potomstwo. Także jest to bardzo ciekawy okres w życiu i roślin, i zwierząt.
Mhm. Małe zwierzęta, czy możemy się już natknąć na jakieś bardzo młodziutkie sarny?
No myślę, że to jeszcze trochę wcześnie, bo to dopiero początek kwietnia, chociaż przy dzisiejszych zawirowaniach klimatyczno-pogodowych naprawdę coraz trudniej jest przewidzieć, jak to się mówi, kiedyś schematyczne te okresy ciąży i okresy pojawienia się młodego potomstwa, czy to na terenach leśnych, czy na łąkach, czy na innych. Dlatego trzeba się liczyć z tym, że w każdej chwili możemy się spotkać ze zwierzętami i dorosłymi, i tymi młodymi.
I co roku jest podobne ostrzeżenie. I poważnie proszę to potraktować, ponieważ, no wiadomo, wiosną las kusi do tego, żeby się, i nie ma w tym nic złego, żeby spacerować po lesie, chodzić, korzystać z tych darów natury. Może się zdarzyć, panie Jacku, że podczas takiego spaceru natkniemy się na bardzo, bardzo młode zwierzę. Na przykład sarny, ale niekoniecznie tylko sarny, prawda?
Dokładnie. Możemy spotkać młodą sarnę, młodego jelenia. Oczywiście są to bardzo młode zwierzęta. Czasami nam się zdarza, że możemy trafić nawet zwierzę, które się urodziło dosłownie, nie wiem, godzinę, dwie temu i łania czy koza, czyli samice odeszły od tego zwierzęcia po to, żeby je zabezpieczyć. Dlaczego? Bo takie zwierzę, które się świeżutko, jak to mówią, urodzi, jest zwierzęciem bezzapachowym. Jest to forma ochrony głównie przed drapieżnikami, no ale niestety i przed tym głównym drapieżnikiem, czyli przed człowiekiem.
Mhm. Panie Jacku, ale no, ci spacerowicze czasami poruszeni takim widokiem, widzą malutkie zwierzę, nie ma matki sarny, nie ma nikogo.
Łani, tak.
Prawda? I chcą to zwierzątko jakoś ratować przed śmiercią głodową.
Jak takie działania
mogą się zakończyć? Jak one wyglądają?
No, bardzo gorąco apeluję, żeby tego nie robić, żeby wręcz jak tylko zobaczymy, że gdzieś w pobliżu widzimy młode zwierzę, które jeszcze jest bardzo nieporadne, słabo się porusza, to prawdopodobnie na 99% w pobliżu gdzieś krąży jego mama, czy samica, i obserwuje. Dlatego jeżeli tylko mamy szansę, to unikajmy kontaktu, wręcz unikajmy dotykania tych zwierząt, bo to się może dla niej skończyć tragicznie, dlatego że samica to czuje zapach człowieka i niestety może nawet takie swoje potomstwo zostawić, no bo zapach człowieka jest dla niej człowiekiem, raczej dla niej takim ostrzeżeniem, że to jest zagrożenie. Dlatego apeluję, jeżeli zwierzę nie jest pokaleczone i nie jest widoczne jakieś tam na defektów typu uszkodzeń czy ran, to naprawdę unikajmy kontaktu z takimi, dotykania tych zwierząt.
A jeżeli już się zdarzy, że ktoś zabierze takie zwierzę, weźmie, nie wiem, do domu, do weterynarza, do jakiegoś schroniska dla zwierząt, żeby udzielić mu pomocy, to może się okazać, że to nie będzie pomoc, ale że będzie to no, duże zagrożenie, a nawet wyrok śmierci dla takiego zwierzaka.
No niestety takie zwierzę już w 9, czy nawet w 10 na 10 przypadków nie może wrócić do natury, bo naturalny sposób wychowane przez swoje, czyli przez łanie, czy to przez, a może być również przez lochę, czyli samicę dzika, to takie zwierzę młode, nauczone przez swoich rodziców, ono będzie się naturalnie uczyło, przystosowywało do warunków życia w naturze, w lesie czy to na łące. Natomiast zwierzę adoptowane w cudzysłowie przez człowieka albo niby zaopiekowane, to będzie musiało trafić do jakiegoś specjalnego ośrodka. Są takie ośrodki, ale to są ośrodki przeznaczone właśnie dla zwierząt rannych, poranionych, chorych. Natomiast jeżeli widzimy, że leży nieporadne, naprawdę unikajmy kontaktu z takimi zwierzętami.
To jeszcze tylko dodam, że również, tak jak pan wspomniał, te młodziutkie zwierzęta są bezzapachowe i to jest ich naturalna ochrona przed drapieżnikami. Nawet biorąc takie zwierzę i tam, nie wiem, dokarmiając, chociaż to także może być bardzo groźne, to trzeba...
Nie dokarmiamy.
Tutaj można też mocno zaszkodzić zwierzęciu, ale nawet jeżeli to ono przetrwa tę naszą pomoc i zdecydujemy się jednak odnieść się do lasu, to i tak...
W tym momencie już nie odnosimy do lasu, bo mówię, to zwierzę już będzie miało zapach
człowieka,
a drapieżniki niestety na to czekają.
Dobrze, to teraz porozmawiajmy o drapieżnikach. To jest plaga. Powiem to szczerze, z własnych obserwacji, to jest plaga, to znaczy spacerowicze z psami. Panie Jacku.
No to teoretycznie pies zwierzę udomowione, natomiast no, część ludzi traktuje spacer ze swoim pupilem, bo tak to trzeba nazwać, jako przyzwolenie dla tego zwierzęcia na wszystko. Dlatego apeluję też, jeżeli spacerujemy, czy to po ulicy, może po chodniku, czy w parku, czy gdziekolwiek, to w tym okresie, szczególnie właśnie wiosennym, kiedy mogą się pojawić młode ssaki, kiedy mogą się pojawić młode ptaki, czyli pisklęta, również starajmy się, żeby te nasze ukochane psy wędrowały na smyczy. A jeżeli by się trafił pies, który no, jest tak zwanym zbieraczem, czyli wszystko powącha i próbuje chwycić do pyska, to czasami może warto mu założyć kaganiec. Ja wiem, że to jest dla niego trudne, ale żeby jednocześnie zabezpieczyć te młode, pojawiające się zwierzęta przed właśnie naszymi ulubionymi pupilami.
Panie Jacku, pan apeluje, pan prosił, warto, czy to tylko warto, czy też są po prostu solidne przepisy i podstawa do tego, żeby ukarać właściciela psa, który po lesie biega bez smyczy?
No są przepisy, tylko wydaje mi się, że rozsądny właściciel psa, jeżeli usłyszy apel i jest rozsądnie opiekującym się swoim pupilem, to czy go trzeba od razu karać? No czasami niestety, czy to służby leśne, straż leśna, czy to służby miejskie, straż miejska, czy nawet policja. No owszem, wystawiają mandaty, ale wydaje mi się, że bez tego może się obyć. Mhm. Jeżeli jesteśmy w stanie mądrze wychowywać, to jest na tej samej zasadzie jak z nami. Jeżeli chcemy być traktowani poważnie, to również poważnie traktujmy naszą naturę.
Panie Jacku, pana obserwacje na ten temat, psy w lesie, nadleśnictwo Kliniska, duży obszar leśny, także sporo miejscowości, domów i psów.
I dużo ludzi w lesie i faktycznie zdarzały się przypadki, że ktoś nam zgłaszał, że gdzieś tam leży jakieś małe zwierzę, to wtedy tłumaczymy, podobnie jak ja teraz tłumaczę, że takie małe zwierzę w dużej większości przypadków, no bo może się zdarzyć jakaś inna sytuacja, ale to wyjątkowo. Natomiast najczęściej gdzieś ta samica w pobliżu krąży. A jeszcze jedno, jeżeli trafimy na pisklaka, który gdzieś wypadł z gniazda, to też jeżeli nie widzimy albo nie mamy szans, żeby go do tego gniazda włożyć, to zostawmy go. Po pierwsze, to jest natura. Po drugie, dorosłe ptaki będą się starały tego swojego pisklaka dokarmić, nakarmić odratować. I o niego zadbać.
Lepiej
to
niż,
się często
lepiej,
obserwuje.
Lepiej niż my to być może zrobią. Pan Jacek Sidorko, rzecznik nadleśnictwa Kliniska, był naszym gościem. Panie Jacku, dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. To już na koniec jeszcze komentarz zarejestrowany pod czujnym numerem dotyczący rozmowy z panem Wojciechem Jachimem na temat strefy płatnego parkowania i tych nieszczęsnych numerów rejestracyjnych.
Dzień dobry, Andrzej mówi. A ja chciałem się zapytać tych urzędników, czy przysługuje się tej audycji o parkowaniu, czy oni nie mogą się poruszać wedle prawa, czy oni powinni mieć płacone za to, że jak się nie poruszają wedle prawa, to powinni mieć niepłaconą wypłatę. I wtedy może by zrozumieli, że trzeba się poruszać wedle prawa, takiego jak stanowi. No jak ktoś ustanawia znak 50 na godzinę, ja muszę jechać 50, no to ja muszę jechać 50, ale jak to tak jak pan redaktor wspomniał o tych liniach wymalowanych, niewymalowanych, to ci urzędnicy nie mogą wedle prawa zapisanego się poruszać. Pozdrawiam serdecznie.
Jutro czas reakcji po godzinie 12. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.